Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Witam Was w kolejnym odcinku, a jednocześnie w pierwszym odcinku po wakacyjnej przerwie. Jest sierpień 2022 roku. Słońce w Warszawie bardzo przygrzewa, a ja jestem po miesięcznej przerwie od nagrywania, bardzo potrzebnej, bo przy tym cotygodniowym trybie, do jakiego niniejszym wracam, energii faktycznie bardzo dużo zużywam na produkowanie tego podcastu. Podcast Spoilermaster oczywiście istnieje wyłącznie dzięki wsparciu patronek i patronów, także serdecznie Was zapraszam, jeżeli lubicie ten program, jeżeli cenicie sobie te moje wykłady, to wsparcie na patronite.pl/spoilermaster jest dokładnie tym, co umożliwia mi tworzenie tego podcastu i co umożliwia mi umieszczanie go darmowo w internecie. Nie ma tu żadnych reklam, nie ma tu żadnych paywalli. Wszystko to dzięki patronkom i patronom, którym serdecznie za to dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronkom i patronom imiennym tego podcastu, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotham w deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dodam także, że Spoilermaster jest oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Na ten oscarowy spacer bardzo serdecznie Was zapraszam. Wracam do cotygodniowych odcinków. Już dzisiaj opowieść o Jonasie Mekasie, twórcy, który dopiero co miał swoją retrospektywę na Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Mnie tam w tym roku być co prawda nie mogło, ale postanowiłem, że ta retrospektywa, która swoją drogą w momencie, kiedy ten odcinek jest uploadowany, to znaczy 5 sierpnia 2022 roku, jest jeszcze częściowo kontynuowana na Nowe Horyzonty VOD. Także zapraszam, jeżeli nie mieliście okazji być we Wrocławiu, tak jak ja nie miałem okazji, to na Nowe Horyzonty VOD można wciąż oglądać bodajże 4 obecnie filmy Jonasa Mekasa, także warto się pospieszyć. Jest to dosyć rzadka okazja. Kilka innych filmów Mekasa jest także obecnych na stronie dafilms.pl, a zatem tam też warto zajrzeć. Jest to inny zestaw. Tak czy inaczej, pomyślałem, że warto nagrać odcinek o tym bardzo wyjątkowym twórcy, ponieważ jak wiecie już z wielu innych odcinków, jestem ogromnym fanem filmowego Nowego Jorku, a naprawdę nie ma filmowego Nowego Jorku bez Jonasa Mekasa. W zasadzie Jonas Mekas, a tak jak mówią Amerykanie o nim, Jonas Mekas, dotknął na różne sposoby w zasadzie wszystkich kluczowych fenomenów nowojorskiego kina od lat późnych 50. wzwyż. I chodząc szlakami Nowego Jorku filmowego, chociażby zaglądając do takich instytucji jak Anthology Film Archives, ale nie tylko, po prostu spacerując Broadwayem, a nawet zaglądając na polski Greenpoint, chcąc nie chcąc zahaczamy o ślady obecności Jonasa Mekasa, dotykamy miejsc i ścieżek, którymi on także chodził i przez ponad pół wieku współtworzył. A zatem to musiało się stać. W końcu musiałem tych kilka słów poświęcić jednemu z gigantów nowojorskiej sceny filmowej, która no, od lat 60. wzwyż rozlała się także globalnie i stała się oczywiście sceną międzynarodową. Dodatkową okazją była nie tylko retrospektywa na Nowych Horyzontach, ale także książka. Książka Andrzeja Pitrusa pod tytułem Przebłyski piękna. Spotkania z Jonasem Mekasem. Ta książka została wydana równolegle z retrospektywą. Wydawnictwo W Podwórku we współpracy z Nowymi Horyzontami I to jest książka, co prawda, Andrzeja Pitrusa, który nasycił ją także bardzo osobistą refleksją dotyczącą żałoby po profesor Alicji Hellman, jego żonie. Natomiast nie jest to tylko książka Andrzeja Pitrusa, albowiem jest to także książka Jonasa Mekasa. Są tutaj obszerne fragmenty jego poezji, wywiadów z nim, nawet skrawki krytyki filmowej, niewielkie, ale są. Jest tutaj także obszerny rozdział biograficzny autorstwa Gabrieli Sitek, a zatem mamy w zasadzie do czynienia z taką kolekcją, takim kolażem, nie tylko z autorskim odczytaniem twórczości przez Andrzeja Pitrusa, ale także z dodatkowym materiałem, który no, jest całkiem obszerny, nawet wręcz chyba zawiera ponad 50% tej książki. A zatem Spoilermaster objął patronat medialny nad tą książką. Z dużą dumą zobaczyłem logo Spoilermastera na skrzydełku okładki i umieszczonym między zacnymi logami miesięcznika Kino i Filmawki. Właśnie teraz oglądając książkę i patrząc na te logotypy, przepraszam, że trochę zaciąłem, ale wcześniej nie spojrzałem na bio Andrzeja Pitrusa, które tutaj jest obecne. Muszę przeczytać, bo no, moje oko utonęło w tym tekście. Andrzej Pitrus jest kuguarem Puma con color cougar, odbywającym pokutę w ludzkiej skórze za regularne zmniejszanie populacji Homo sapiens w górach skalistych. Obecnie żywi się pokarmem dla dużych kotów, który popija nadmiernymi ilościami riochi. Na te ekstrawagancje zarabia jako profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do pracy podróżuje prywatnym samolotem, bo mieszka w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pisze książki o filmie oraz sztuce współczesnej. Lubi oglądać melodramaty, słuchać głośnej muzyki, czytając w tym samym czasie poezję Miguela Hernandeza. Bardzo tęskni za pewną Pumą, nie pali papierosów. Bardzo interesujące bio. Pamiętam pojedyncze zajęcia z Andrzejem Pitrusem na dawno, dawno temu na Filmoznawstwie Krakowskim. Co prawda nigdy nie chodziłem do niego na cały kurs, ale pamiętam pojedyncze zajęcia właśnie o awangardzie filmowej. Dobrze, więc innymi słowy, Spoilermaster wraca, jest środek lata 2022 roku. 100 lat temu przyszedł na świat Jonas Mekas. Właściwie to setną rocznicę będziemy mieli w Wigilię Bożego Narodzenia, albowiem przyszedł on na świat w litewskich Siemieniszkach 24 grudnia 1922, a zatem mamy tak zwany centenial, stulecie Jonasa Mekasa i z tej okazji oczywiście na całym świecie się będzie odbywało dużo różnych celebracji. No, wspaniałą celebrację przygotował właśnie wrocławski festiwal i do tych celebracji chce się dołączyć także skromnie Spoilermaster, a zatem ten odcinek będzie oczywiście taką pigułką dotyczącą najważniejszych aspektów twórczości Mekasa. Z siłą rzeczy nie omówię całej tej twórczości, jest ona niezwykle bogata swoją drogą, obfitująca w filmy monumentalne, liczące sobie po 3, 4, nawet 5 godzin, ale obfitująca także w liczne shorty. Absolutnie nie wszystkie z nich widziałem, no ale te najważniejsze znam. A zatem chcę wam po prostu opowiedzieć o tym niezwykłym twórcy, ale także o niezwykłym kuratorze, człowieku kultury, ojcu instytucji. On sam mówił o sobie jako o midwife, to znaczy jako o akuszerce czy akuszerze. O kimś, kto pomaga przychodzić na świat nowym istotom, nowym bytom, nowym filmowcom, którzy zazwyczaj, jak sam o tym mówił, wymagają pewnej ochrony, albowiem są delikatni, niegotowi na starcie ze światem, no i właśnie on jest jak ten akuszer czy akuszerka, wydobywa je na świat, chroni w tych pierwszych minutach życia po to, aby mogli później wzrastać. A zatem pamiętajcie, to pierwsza rzecz, jaką powiem w tym mini wykładzie, że Jonas Mekas jest przede wszystkim poetą, tak przede wszystkim o sobie myślał i nawet wskazywał na wydany w połowie lat 40. tomik poezji, do którego po latach wstęp napisał zresztą Czesław Miłosz. To wyszedł ten tomik w Stanach jako There is no Ithaca, nie ma Ithaki, i wskazywał jako swoje najważniejsze dzieło, a zatem jest poetą. Po drugie jest filmowcem z pokaźną filmografią, tak jak powiedziałem. A po trzecie jest organizatorem życia kulturalnego, życia filmowego, twórcą instytucji i tak naprawdę kimś, kto tknął instytucjonalne życie i stworzył pewną sieć wsparcia dla kina undergroundowego i niezależnego w Stanach od późnych lat 50. wzwyż. A zatem jest to postać wielowymiarowa i także o dosyć skomplikowanej biografii, która zwłaszcza w ostatnich latach stała się przedmiotem kontrowersji, o czym o dziwo nie ma nawet wzmianki w książce Pitrusa, ale o tym za chwilę. W każdym razie chcę wam dzisiaj po prostu opowiedzieć o Jonasie Mekasie w tych jego różnych przejawach, w jego różnych aktywnościach. A zatem Mekas przychodzi na świat, jako się rzekło, w Wigilię Bożego Narodzenia roku 1922 w owych siemienniszkach i zacznę od takiego krótkiego jakby streszczenia jego wczesnej aktywności w Nowym Jorku, do którego trafia w roku 1949. O latach litewskich powiem trochę więcej później, albowiem to właśnie one stały się od roku 2018 przedmiotem ogromnego sporu i dużej burzy także pośród najbliższych osób i także uczniów Mekasa, o tym tak jak mówię za chwilę. Natomiast jeszcze dodam, że w swoich tutaj przygotowaniach oparłem się przede wszystkim na licznych artykułach, pełna bibliografia jak zawsze w newsletterze Spoilermastera. Zachęcam, newsletter dociera do wszystkich, którzy wspierają mój podcast kwotą co najmniej 25 zł miesięcznie. To jest bardzo obszerny materiał, cotygodniowo wysyłany w piątki. Tam pełna bibliografia, ale ja najbardziej korzystałem w przygotowaniu z książki Jonas Mekas Interviews pod redakcją Gregorego Smulewicza-Cukera. To świetna kolekcja wywiadów. Korzystałem oczywiście z książki Pitrusa, z artykułu Magdaleny Podsiadło, zamieszczonego w tomie Rafała Syski i Łukasza Plesnara, Mistrzowie kina amerykańskiego, Bunt i nostalgia. Ten esej Podsiadło nosi tytuł Jonas Mekas, przybysz trwale przemieszczony, a także zaglądałem do pism samego Mekasa, przede wszystkim do wydanej kolekcji jego recenzji pod tytułem Movie Journal The Rise of a New American Cinema 1959-1971. To wszystko były źródła, z których korzystałem, a także bardzo ważny okazał się, o którym jeszcze wspomnę, prawie 6-godzinny wywiad biograficzny wideo z Mekasem zrealizowany tuż przed śmiercią na potrzeby United States Holocaust Memorial Museum. Ten materiał jest darmowo obecny w sieci. A zatem w 1922 roku przychodzi na świat Jonas Mekas, przychodzi na świat tak naprawdę na litewskiej wsi, liczącej sobie mniej więcej 20 kilka rodzin. Jego ojczyzna oczywiście doświadcza właściwie trzykrotnej okupacji, dlatego że najpierw przychodzą Sowieci, no to są losy splecione oczywiście z naszymi, więc tutaj nie muszę za wiele wyjaśniać. Następnie jest okupacja niemiecka od roku 1941, no i później znowu sowiecka. Zresztą ta dominacja oczywiście Związku Radzieckiego później trwa długo, długo. W każdym razie Mekas ucieka z Litwy razem ze swoim bratem Adolfasem w momencie, w którym jest już ponad 20-letnim młodzieńcem, dlatego że to jest rok 1944. Udają się do Wiednia, zostają zaaresztowani i trafiają do obozu pracy przymusowej. I później jeszcze Mekas próbuje studiować filozofię na Uniwersytecie w Mainz. Natomiast tak naprawdę staje się osobą tak zwaną nieprzypisaną do miejsca, displaced person albo DP. Mówi się także o DP-sach. I nas najbardziej interesuje w tym momencie, bo zrobimy jeszcze później retrospektywę do tych lat litewskich, fakt, że Mekas od najwcześniejszych lat był bardzo chorowity, bardzo małomówny, bardzo wrażliwy i także bardzo, bardzo zainteresowany literaturą i poezją. W 1949 roku, jako się rzekło, konkretnie w październiku, już po wydaniu po litewsku owego tomiku Idylli, do którego po latach napisze wstęp Czesław Miłosz, otóż 29 października roku 1949 Adolfas Mekas i jego brat Jonas Mekas docierają do Nowego Jorku. Płynąc do Stanów na statku, Jonas czyta Pożegnanie z bronią Hemingwaya, uczy się języka angielskiego. Przez najbliższych jeszcze 15-16 lat będzie posługiwał się mieszaniną litewskiego i angielskiego i jak sam powie, dopiero od mniej więcej roku 56-7 całkowicie przerzuci się na angielski, chociaż oczywiście z językiem litewskim nigdy do końca się nie rozstanie. Późny film pod tytułem List znikąd zrealizuje nawet w całości w tym języku. A zatem jest październik roku 1949. Zwycięska Ameryka 4 lata po zakończeniu II wojny światowej przeżywa swój okres prosperity. W amerykańskim box office triumfy święcą filmy wojenne, takie jak chociażby Pole walki czy Piaski Iwo Jimmy. I można sobie wyobrazić właśnie Mekasa, jak przybywa do Nowego Jorku i trafia na jakiś taki seans hura optymistycznego amerykańskiego filmu w rzeczywistości, która nie została nawet zadraśnięta wojenną pożogą i zapewne musiało mu się to wydawać dosyć surrealistyczne. Oczywiście Mekas już wtedy był zainteresowany kinem, jak sam podkreślał, jeszcze w Niemczech, kiedy przebywali w tym obozie, razem z bratem pochłaniali wszystko, co mogli obejrzeć. Bardzo ich wtedy zachwycił film Piękna i Bestia, Jeana Cocteau. Natomiast pierwszym filmem obejrzanym na amerykańskiej ziemi, i to kilka dni po przyjeździe do Nowego Jorku, był film pod tytułem Gabinet doktora Caligari. To po pierwsze, a po drugie Upadek domu Asherów, wersja Jeana Epsteina. I o ile pierwszym filmem, który obejrzał Mekas, który zapamiętał Mekas, była obejrzana jeszcze w krainie ojczystej kreskówka z myszką Miki, co zapamiętał do końca życia, co i o czym wspomina w wywiadzie z Benem Northoverem w 2016 roku, co swoją drogą łączy nas z poprzednim odcinkiem Spoilermastera, w którym mówiłem o Disneyu. Disney dotknął nawet Mekasa. Otóż właśnie w trakcie pobytów w obozach pracy przymusowej w Flensburgu, Hamburgu, Wiesbaden, Kassel oglądał dużo kina niemieckiego, a z bratem byli, tak jak wspomniałem, zachwyceni filmem Cocteau. Natomiast po przyjeździe do Nowego Jorku pierwszymi drzwiami kinowymi, do których zapukali, były pokazy w ramach New York Film Society. Szefem był wówczas Rudolf Arnheim, autor słynnej rozprawy Film jako sztuka. I tam właśnie Mekas obejrzał tuż po przyjeździe Gabinet doktora Caligari. Sam mówi o tym wtedy, ten rok 49, wczesne lata 50, no, Ameryka Eisenhowera, prawda? On dostawał pracę przede wszystkim w fabrykach na Brooklynie, na Long Island. Pracował fizycznie i sam wspomina o tym, że razem z bratem bardzo pasjonowali się filmem i wyglądało to mniej więcej tak, że do godziny 17 pracowali w fabryce, po czym wsiadali na łeb na szyję do metra nowojorskiego po to, żeby dojechać na 17:30 na pokaz w Museum of Modern Art na przykład. A zatem, jak sam mówi, inni Litwini, którzy zamieszkali w diasporze na Williamsburgu, patrzyli na nas jak na wariatów. Sam wspomniał o tym, że zresztą ta ich pasja i do poezji, i do kina, i te właśnie wycieczki na Manhattan bardzo odcinały ich od typowych imigrantów z klasy robotniczej, którzy raczej patrzyli z podejrzliwością na dwóch młodych braci, którzy z taką pasją jeździli na jakieś dziwne seanse na Manhattan. No ale najważniejsza rzecz jest taka, że dosyć szybko Mekas kupuje kamerę i zaczyna filmować. Zaczyna filmować przede wszystkim swoją społeczność. To bardzo ważne, że wtedy, we wczesnych latach 50., Mekas nie kieruje jeszcze swojej kamery na samego siebie. Jeszcze nie ma tego pamiętnikarskiego aspektu, albo on dopiero zaczyna się rodzić. Przede wszystkim Adolfas i Jonas planują w tych wczesnych latach nakręcenie filmu dokumentalnego, który zwróciłby uwagę na krzywdę obywateli byłych republik bałtyckich, na czele z Litwinami i Łotyszami, zamieszkałych w Williamsburgu, ale nie tylko, na krzywdę tych narodów, jak sam mówi zresztą w jednym z wywiadów, pokrzywdzonych, zdradzonych przez Zachód w Jałcie. Właśnie w wywiadzie ze Scottem McDonaldem z grudnia 82, stycznia 83, opublikowanym na łamach pisma Oktober w 84 roku, Mekas mówił wprost, cytat, chcieliśmy dać głos krajom bałtyckim zdradzonym przez Zachód. Napisaliśmy scenariusz, który był pełnym gniewu, krzykiem. A zatem kręcili Litwinów przede wszystkim właśnie w Williamsburgu, czyli w tej zachodniej części Brooklynu, ale także imigranckie społeczności w Chicago, Toronto, Filadelfii, Bostonie. Sam Mekas, jako już się rzekło, a właściwie obydwaj Mekasowie pracowali w fabryce i wszystkie pieniądze wydawali na bilety do kina. W tym samym wywiadzie, mówiąc o tych wycieczkach na Manhattan, Mekas dodaje: inni Litwini patrzyli na nas jak na wariatów. Był to jeden z powodów naszej późniejszej wyprowadzki na Manhattan. Warto zauważyć, że na tym wczesnym etapie filmowanie dla Mekasa jest przede wszystkim aktem patrzenia na zewnątrz, nie na siebie. Później oczywiście to się zmieni, ta jego wewnętrzność będzie bardzo, bardzo dominowała to, co on będzie pokazywał. Ale jak sam mówi w tym samym wywiadzie z McDonaldem, cytat, osobiste filmowanie nie było wtedy w modzie. Gdybym na tym wczesnym etapie przyniósł swojego Bolexa, kamerę Bolex, na domówkę u Mai Deren i zaczął filmować, wszyscy zaczęliby się śmiać. Koniec cytatu. I tutaj przypominam oczywiście o postaci Mai Deren. Odsyłam do odcinka o sieciach popołudnia. Tam powiedziałem wam więcej o tej wybitnej, awangardowej reżyserce. Mekas szybko zaprzyjaźnił się z Deren. Ona oczywiście była także imigrantką z tych stron, bardziej z Ukrainy. I zaprzyjaźnili się szybko. I Maja Deren reprezentowała tą, powiedzmy, starą awangardę. Oczywiście sieci popołudnia, które tutaj analizowałem w Spoilermasterze, przynależą do lat 40. i były kręcone na zachodnim wybrzeżu, ale później Maja Deren przeprowadziła się do Nowego Jorku, ale jednak należała do tego pokolenia amerykańskiej awangardy, właściwie je uosabiała, które było związane jeszcze z bitnikami, właśnie z ruchami w latach późnych 40., wczesnych 50. Na tym tle Mekas będzie reprezentował już troszkę nowszą falę, o czym za chwilę. Ale ten cytat, który teraz przytoczyłem, dosyć dużo mówi, bo jak przypomnimy sobie dowolny film Mekasa z tych jego filmów pamiętnikarskich, tak zwanych, a najważniejszym wczesnym był Walden z 1969 roku, no to przecież absolutną istotą tych filmów, właściwie chyba pierwszym naszym skojarzeniem w ogóle z filmem Jonasa Mekasa, jest to, że właśnie zabiera kamerę na domówki, zabiera kamerę na przyjacielskie spotkania, zabiera kamerę na spotkania w parku, zabiera kamerę na spacery po Manhattanie i na śluby znajomych i wesela, narodziny, chrzciny, bar mitzwy i zabiera kamerę wszędzie. Otóż, tak jak mówi, na początku tak nie było. Na początku jeszcze się krępował, żeby to robić i dopiero ten pamiętnikarski, osobisty element będzie się w jego filmach nasilał. Także to jest dosyć istotne. I to jest czas, w którym także on walczy bardzo ze swoją nieśmiałością. Tak jak mówiłem, był chorowitym dzieckiem, któremu lokalna społeczność jeszcze w Litwie przewidywała, czy wróżyła rychłą śmierć, bo tak bardzo był chorowity. Otóż był także nieśmiały i w wywiadzie z roku 2000, udzielonym Jeromowi Sansowi, Mekas dodaje, że filmowanie było dla niego właśnie metodą walki z nieśmiałością. Cytat. Byłem bardzo nieśmiałą osobą. Kamera pozwalała mi na uczestnictwo w życiu toczącym się wokół mnie. Mój Bolex mnie chronił, a jednocześnie pozwalał podpatrywać życie wokół. A jednak koniec końców moje filmowe dzienniki nie są o ludziach przed obiektywem mojej kamery, tylko są o mnie, są rozmową mnie z sobą samym. Dodam, że wszystkie cytaty z wywiadów Mekasa przytaczam w moim tłumaczeniu, mimo że niektóre z nich są także dostępne po polsku. na czele z wywiadem, o którym będzie później. Ale to są wszystko moje przykłady na podstawie książki Jonas Mekas Interviews. Innymi słowy, mamy twórcę, który niejako wykluwa się, tak? Pokonuje jakieś własne bariery psychiczne, ograniczenia, nieśmiałość, także na pewno poczucie wykluczenia jako imigranta, prawda? Wciąż uczy się angielskiego, no ale tak powoli, powoli rzeczywiście się wykluwa i kręci coraz więcej. Uczy się obsługiwać Bolexa, to będzie do końca życia w zasadzie jego ulubiona kamera, chociaż no, później przerzuci się na wideo, ale do końca ery światłoczułej będzie to jego ulubiona kamera. Jak sam mówi, ona się zrosła z jego ręką. Może nie tak jak rewolwer z ręką Jamesa Woodsa w filmie Videodrom Davida Cronenberga, ale prawie. Mówił, że kilka lat potrzebował, żeby poznać to narzędzie, żeby zespolić swoje palce z tym przyciskiem do kręcenia, tak żeby nadać każdemu ruchowi kamery, ruchowi ostrości, ruchowi poziomemu czy pionowemu, osobisty wyraz, żeby rzeczywiście ten obraz, który potem będzie rzutowany na ekran, był jakimś wyrazem jego emocji wewnętrznej, jakiegoś jego przeżycia i przede wszystkim tego, jak on patrzy na świat. Dlatego, że tak jak mówił, każdy z nas patrzy na to samo drzewo, ale każdy z nas widzi inne drzewo. I celem Mekasa było takie opanowanie techniki filmowej, czy to poprzez krótkie ujęcia, ujęcia ruchome, ujęcia nieostre, ujęcia z klatkami, które były niepełne, przerywane. On chciał poprzez tą technikę sprawić, żeby to drzewo, na które patrzy w danym momencie i które filmuje, było dla nas widoczne właśnie w taki sposób, w jaki on na nie patrzył. Innymi słowy, wykonuje pewną pracę poety, prawda? Pracę poetycką, w której przedmiot patrzenia jest o wiele mniej ważny niż ten, kto patrzy i przede wszystkim wrażenie, jakie odbiera. I można powiedzieć, że właśnie w latach 50. przede wszystkim ten język dopiero się rodzi, albowiem w latach 50. Mekas jest jeszcze przede wszystkim, najważniejsza data w jego rozwoju w latach 50. to jest założenie pisma Film Culture. Film Culture, jego pierwszy numer wychodzi w grudniu 1954. Oczywiście w tych wszystkich działaniach towarzyszy mu brat. Do 1996 Mekas pozostanie honorowym, naczelnym redaktorem tego pisma. Ostatni jego numer pojawi się, taki symboliczny ostatni numer pojawi się w 2018 roku i to pismo było absolutnie kluczowe. To był taki kociołek bulgocący, w którym wykluwało się nowe kino amerykańskie. Ja przed wieloma laty, jeszcze zbierając materiały do swojego doktoratu, nakserowałem sobie bardzo dużo materiałów z Film Culture, oczywiście teraz sporo jest ich w sieci, i przeglądałem te ksera i rzeczywiście niesamowite, jak już na bardzo wczesnym etapie, w 1955 roku, to pismo bardzo wyraźnie ma taką nie tylko linię programową, to znaczy właśnie wspieranie kina awangardowego, osobistego, poetyckiego, ale od początku jakby już tworzy własny kanon, to znaczy mówi, nas nie interesuje to, co się dzieje w Hollywood, chociaż są tutaj recenzje filmów hollywoodzkich, często bardzo dobre, natomiast interesuje nas tworzenie nowej społeczności, właśnie filmowców poetyckich, filmowców osobistych. I na przykład patrzę tutaj na numer trzeci z 55 roku i pojawia się takie coś jak słowniczek, a właściwie takie who is who. The most representative American film poets. Najbardziej reprezentatywni amerykańscy poeci filmu. No i pojawiają się notki biograficzne o takich twórcach jak Kenneth Anger, Stanley Brakhage, głównie znany jako Stan, James Broughton, przez pewien moment mąż Pauline Kael, Maya Deren, oczywiście, Curtis Harrington, autor później cudownego filmu Nocny Przypływ, ale na tym etapie jeszcze nie, Gregory Markopoulos, Christopher Young i tak dalej. I do każdego z tych nazwisk dołączona jest krótka notka i tytuły filmów. Pamiętajmy, że wtedy nie było internetu, ale też nie było jeszcze w zasadzie ani jednej książki, gdzie można by znaleźć informacje dotyczące właśnie tego eksperymentalnego, nowego kina. A przecież ono się bardzo szybko rozrastało. To było kino, które dzięki coraz to szerszemu dostępowi do kamer, do taśmy, do sprzętu, no coraz więcej też filmowców po prostu zaczynało tworzyć swoje osobiste języki filmowe. I Film Culture od 1954 roku wzwyż było absolutnie niezbywalnym forum, na którym można było się dowiedzieć, co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o kino awangardowe. I to znowu zawdzięczamy Mekasowi jako genialnemu organizatorowi, który pozostał duszą i sternikiem tego pisma aż do połowy lat 90. XX wieku. W tym czasie Mekas zaczyna tworzyć serię instytucji Filmmakers Distribution Center, Filmmakers Cooperative, bardzo ważną kooperatywa filmowców, Filmmakers Cinematheque. I te wszystkie instytucje skupione na propagowaniu, zbieraniu, komunikowaniu tego, że rodzi się nowe kino amerykańskie, właśnie skupione na indywidualnej ekspresji, wolne od komercyjnych presji Hollywoodu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kulminuje oczywiście w roku 1970, kiedy to po długich staraniach Mekasowi udaje się nabyć od miasta po okazyjnej cenie budynek starego sądu i więzienia przy drugiej alei na East Village i tam otwiera Anthology Film Archives, instytucję, która działa do dzisiaj i która nie nazywa się The Anthology Film Archives z prostego powodu, że kiedy była nazywana, to Stan Brakhage, Jonas Mekas i P. Adam Sidney zdecydowali, że nie może być The, albowiem to by oznaczało, że będzie tylko jedna taka instytucja, że to będzie przecież jedna z wielu, pierwsza z wielu. Więc postanowili, że nie będzie The, tylko będzie Anthology Film Archives. Słowo Anthology swoją drogą pochodziło z języka wydawniczego, tak jak jest antologia jakiejś poezji, a zatem nawet tutaj wyszedł ten poetycki gen Mekasa. W tym samym czasie, jeszcze wcześniej, tuż po założeniu pisma Film Culture, Mekas zaczyna także pisać krótkie notki o filmach. W końcu staje się krytykiem filmowym, pierwszym krytykiem filmowym stałym pisma The Village Voice, na łamach którego aż do początku lat 70. będzie publikował swoje zazwyczaj krótkie tekściki i walczył o kino, które ceni. To właśnie na łamach Village Voice Mekas nie tylko odda należną cześć takim twórcom jak Jack Smith chociażby, którego Flaming Creatures, Płonące Istoty, będzie dzielnie bronił przed cenzurą, a nawet policją. Odda także hołd swojej mistrzyni Mary Menken, także Litwince z pochodzenia, ale przede wszystkim będzie w sposób niestrudzony wołał o to, że potrzebne jest właśnie owo nowe kino amerykańskie. I to słowo, ta fraza pojawia się po raz pierwszy w roku 61, 62, później także mocno w takim manifestie oddzielnym. New American Cinema wzięło się stąd, że w roku 1960 wyszła taka dosyć wpływowa antologia poezji pod tytułem The New American Poetry 1945-1960. Ta książka ukazała się nakładem Grove Press w maju roku 1960. Jej redaktorem był Donald Allen i to była taka właśnie kompendium nowej amerykańskiej poezji. Między innymi wiersze Garego Snydera, do dzisiaj wznawiane, były tam obecne. I postanowił Mekas, że skoro jest The New American Poetry, no to powinno być także The New American Cinema. I przez całe lata 60., używając tego oręża, jakim było Film Culture, jakim była jego rubryka w Village Voice i jakim były jego niebanalne umiejętności organizacyjne i jakim była jego, dzisiaj byśmy powiedzieli, naturalna umiejętność networkingu, albowiem niesamowite jest to, jak w jego orbitę wpadały kolejne osoby, od Andy'ego Warhola przez George'a Matthunasa i wielu, wielu innych, naprawdę nie da się ich wszystkich teraz wyliczyć, ale kluczowych twórców, naprawdę, i takich często osobowości ogromnych. Yoko Ono zaczynała swoją pracę w Film Culture, kiedy to Mekas zatrudnił ją po to, żeby mogła dostać wizę amerykańską. No, później oczywiście zaprzyjaźnił się z Johnem Lennonem. Dość powiedzieć, że kiedy w roku 63 ginie prezydent Kennedy, to przyjaciel Jackie Onassis doradza jej i ona prosi Jonasa Mekasa o to, żeby odbył z jej dziećmi kilka lekcji filmowania, albowiem będzie to taka terapia trochę dla nich, żeby nauczyć się kręcenia filmów. Mekas nie tylko to zrobił, ale także dostrzegł w młodym Johnie Kennedy Juniorze ogromny talent filmowy, później nierozwinięty. To też ciekawe, że wtedy dostał się troszeczkę w orbitę rodziny Radziwiłłów, albowiem wiadomo, że siostra Jackie Kennedy wyszła za Radziwiłła, no a Radziwiłłowie przecież to magnaci z Wielkiego Księcia Księstwa Litewskiego. To tylko anegdota, natomiast chcę podkreślić, że jeżeli w 1949 roku ktoś przyjeżdża do Stanów, a w 1964 była pierwsza dama prosi o pomoc w leczeniu traumy jej dzieci poprzez zajęcia z filmoterapii, no to znaczy, że ktoś nie zmarnował tych 15 lat, tak mówiąc już najkrócej. Więc w międzyczasie powołując do życia kilka kluczowych instytucji i oczywiście kręcąc filmy, ponieważ nie tylko Mekas kręci coraz to więcej tych filmów takich kronikarsko-osobistych, nic jeszcze z tym materiałem nie robi, nie montuje go, po prostu odkłada kolejne taśmy na półkę, ale przede wszystkim w roku 1961 debiutuje filmem pełnometrażowym Guns of the Trees, dosyć taką enigmatyczną fabułą, a w 1962 z bratem tworzy, podpisany przez Adolfasa, film Alleluja Wzgórzom, właściwie taką trochę komedię erotyczną, kontrkulturową, o której bardzo pięknie pisze w swoim tomie Kino Wehikuł Magiczny Adam Garbicz, a w 1964 roku Mekas reżyseruje film pod tytułem The Brick, klatka. Właściwie zapis przedstawienia teatralnego Living Theater, przedstawienia w reżyserii Judith Maliny, takiego bardzo mocnego, antywojennego przedstawienia pokazującego no, brutalność wojskowej rutyny. Film niemal równie mocny jak Full Metal Jacket, powiedziałbym tak. Ja go obejrzałem z kasety w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ-u. Domyślam się, że tę kasetę umieścił w tych zbiorach profesor Pitrus, więc z tego miejsca serdecznie mu dziękuję. Pamiętam, że obejrzałem to bez żadnego ostrzeżenia i nie wiedziałem, że jest to dokument. Nie wiedziałem, że jest to rejestracja spektaklu. Myślałem, że jest to dokument i byłem przerażony tym, co zobaczyłem. Obecnie przeczytałem, że wiele osób założyło, że był to po prostu dokument życia wojskowego, a nie żadne przedstawienie teatralne. Natomiast jest to jedno z takich naprawdę przerażających przedstawień zorganizowanej militarnej przemocy. I ten film, nakręcony, zmontowany przez właśnie Jonasa z pomocą Adolfasa, staje się sensacją. Dostaje nagrodę na festiwalu w Wenecji, podróżuje także na festiwal do Moskwy, gdzie z wielkimi honorami zostaje odebrany, albowiem jest tak krytyczny wobec amerykańskiej rzeczywistości i wojska. Jest tak krytyczny i Sowieci są nim tak zachwyceni, że wręcz bardziej życzliwym okiem patrzą na Mekasa i to umożliwi mu później podróż do Litwy, gdzie zrealizuje swój film Wspomnienia z podróży do Litwy. To będzie niemal dekadę potem. Natomiast to jest taki moment, kiedy rzeczywiście Mekas nabrał wiatru w żagle, no bo przyjrzyjmy się temu. Jest rok 64, film Culture hula, jego rubryka w Village Voice jest powszechnie czytana, ciągle pracuje nad tymi filmami takimi, powiedzmy, osobistymi, jeszcze żadnego nie zmontował, ale kręci, non-stop kręci. Siatka wspomagania i dystrybucji kina niezależnego coraz to bardziej rośnie. Jest zdecydowany na taki moment, kiedy Mekas może... I zaczyna się oczywiście współpraca z Andy Warholem, dlatego że Mekas bardzo natchnął Warhola, także oglądając jego filmy, zachęcając do dalszej pracy, a także pomagając mu w realizacji, bo Mekas był jednym z operatorów filmu Empire, czyli 8-godzinnej rejestracji Empire State Building. A zatem dzieje się bardzo, bardzo dużo i to wszystko kulminuje rokiem 1970, kiedy w końcu po tych staraniach w owym byłym sądzie, więzieniu przy Second Avenue powstaje Anthology Film Archive. Jeżeli będziecie w Nowym Jorku, koniecznie odbądźcie tą pielgrzymkę, pójdźcie tam. Jest to rzeczywiście miejsce, w którym do teraz bardzo się dba o repertuar, które ma także pełne archiwum twórców związanych z Anthology Film Archive, tych wszystkich właśnie mistrzów od Brakhage'a po Mekasa, po Deren, więc warto je odwiedzić. Natomiast to wszystko działo się w latach 60. oczywiście w pewnym delirium. Tak? Pamiętajmy, że lata 60. były naprawdę pełne emocji, pełne także emocji politycznych. Mekas się odcinał raczej od polityki tak wprost. Nigdy nie wchodził chociażby w taką retorykę polityczną w swoich tekstach. raczej się od tego odcinał. Potem jeszcze więcej o tym powiem. Natomiast warto zerknąć do jego zapisków z tego czasu, na przykład w Village Voice z 30 lipca 1964 roku dostajemy jego taki mini reportaż, dosyć żartobliwy, z kręcenia filmu Empire. Mekas pisze tak: ostatniej soboty byłem obecny podczas historycznego wydarzenia, kręcenia Empire, epickiego filmu Andy'ego Warhola. Od 8 wieczorem aż do świtu następnego dnia kamera była wycelowana w Empire State Building z budynku Time Life na 41 ulicy. Kamera nigdy się nie poruszyła. Moim zdaniem Empire będzie jak Narodziny Narodu dla kina New Bag, to chyba takie nawiązanie do Bag Lady, czyli do biedy, czyli takiego kina tworzonego samizdatem. I potem zapiski z tego, co usłyszałem w trakcie tego kręcenia. Z naszej rozmowy z Henrym X, Johnem Palmerem, Murray Desert i poetą Gerardem Malangą. Nie będę teraz mówił, co kto mówi dokładnie, ale ten zapis jest dosyć zabawny. Czemu nic się nie dzieje? Nie rozumiem. A co byś chciał, żeby się działo? Nie wiem. Mam poczucie, że filmujemy tylko to czerwone światło. O, Henry. Andy? Teraz, porusz kamerą, porusz. Na pewno nie. Ten film to jest coś zupełnie nowego, kiedy światła gasną. Spójrz, ile akcji, te błyskające światła, ci turyści, którzy robią zdjęcia. Henry, o co chodzi z tą akcją? Akcja to nieobecność bez akcji. Powiedzmy coś inteligentnego. Gerardzie, słuchaj, nie chcemy oszukiwać publiczności. My tutaj tworzymy kamień milowy, człowieku. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie można powiedzieć, że nieźle się bawiła ta ekipa, kręcąc przez 8 godzin Empire. No obecnie jest to jeden z klasyków awangardy, oczywiście, ale także dzięki wsparciu Mekasa, takiemu retorycznemu, właśnie dzięki temu, że on o tym wszystkim pisał, pisał na bieżąco i coraz większa grupa tworzyła się wokół, która chciała być częścią tego, chciała być częścią New American Cinema, czegoś bardzo nowego, czegoś bardzo, bardzo ekscytującego. I w 71 roku Babette Mangold, czyli co ciekawe, operatorka filmu Jean Dillman, Bulwar Handlowy, Chantal Ackerman, o którym mówiłem przy okazji mojej listy najlepszych filmów wszechczasów. Otóż operatorka tego filmu przeprowadziła wywiad z Mekasem dopiero po latach opublikowany i tam on opisuje trochę, jak Anthology Film Archive wtedy działało i to jest bardzo ciekawe, bo to nie było zwykłe kino, to było kino i archiwum w jednym. Innymi słowy, oni zbierali coraz to większą ilość filmów awangardowych, układali je w takie programy, jednocześnie stworzyli pewien program żelaznej klasyki, która była w zasadzie cały czas na takiej rotacji, po to, żeby ta żelazna klasyka mogła być oglądana przez każdego, kto regularnie do Anthology przyjdzie, ale także nie mieli żadnego progu wejścia. To znaczy każdy mógł dołączyć do grupy filmowców Anthology. Oczywiście pamiętajcie, że był to czas, kiedy no, stosunkowo mało osób się zgłaszało, bo jeszcze nie było internetu, nie było tak łatwo kręcić i tak dalej. Ale on mówi, że każdy, kto przyjdzie ze swoją puszką filmu, natychmiast zostaje włączony w zbiory. To, czy ten film później znajdzie się w rotacji, czy on będzie wypożyczany dalej, czy wytworzy się wokół niego pewien hype, no to już jest kwestia tego, czy się tak stanie, tak, pewnego darwinowskiego doboru naturalnego. Ale zobaczcie, że to jest niemal jak taki YouTube w dawnym więzieniu, to znaczy to, czy będzie więcej zamówień, więcej obejrzeń, będzie zależało właśnie od tego, jakie będzie zainteresowanie po pierwszych pokazach, ale ogólnie każdy mógł tam wrzucić swój film. Trochę tak jak dzisiaj każdy może wrzucić film na YouTubie i albo będzie tam siedział z jednym wyświetleniem przez 20 lat, albo będą ludzie sobie go podawać i stanie się hitem, albo średnim hitem, albo będzie miał 100 wyświetleń. Tak czy siak troszkę na takiej zasadzie działało Anthology. I w tym wywiadzie z Babette Mangold Mekas mówi tak: co kilka miesięcy dodajemy do kolekcji nowe filmy, ale jest to proces bardzo powolny. Dlatego nie postrzegamy Anthology Film Archives jako muzeum, nawet nie jako archiwum, ale jako system badania kina, redefinicji sztuki kina. A zatem Anthology byłoby takim rentgenem przystawianym do ciała kina, żeby sprawdzić, co tam się dzieje w tym kinie eksperymentalnym. O, mamy taki film, wyświetlmy go raz, drugi, zobaczymy, ile osób przyjdzie. wpiszmy go do katalogu, zobaczymy, czy inne ośrodki, także akademickie, bo wtedy akademickie filmoznawstwo się rozwija, czy będą go zamawiały, czy będzie zainteresowanie i tak dalej. Także to jest bardzo także ciekawe. I tutaj można się na sekundkę zatrzymać, przypomnieć, że Mekas mówił o sobie jako o owej położnej, midwife, kina niezależnego, i w tym momencie możemy to zrozumieć troszeczkę lepiej, bo rzeczywiście on był kimś, kto był jak magnes, po prostu mówił, no dobrze, przynieś mi swój film, pokażę go, zobaczymy, co będzie dalej. I to, że jego życie było takim gmachem z ciągle otwartymi drzwiami, że to było takie trochę otwarte przyjęcie, sprawiło, że wokół niego stworzyła się rzeczywiście armia ludzi i bardzo interesujący ludzie przewinęli się przez ten, powiedzmy, otwarty salon Jonasa Mekasa. W wywiadzie z Jeromem Sansem, rok 2000, on mówi, że wręcz nawet ich nie musiał poszukiwać, tych ludzi, oni po prostu do niego przychodzili, dlatego że on stworzył coś tak otwartego, tak przyjaznego. Mówił tak: byłem nieśmiałym chudzielcem ze wsi, któremu moi litewscy sąsiedzi w wieku lat 8 wróżyli przecież rychłą śmierć. Po kilku latach, po przyjeździe do Nowego Jorku, marzyłem tylko o pisaniu poezji, kręceniu filmów, ale los miał dla mnie inne plany. Stawiał na mojej drodze kolejne osoby: George'a Maciunasa, Salvadora Dalego, Johna Lennona, Yoko Ono, innych. Nie potrzebowałem ich, nie znałem ich, nie szukałem ich. Ja tylko chciałem pisać poezję. Wciąż brakuje mi czasu. Nie mam czasu jeść. Mój żołądek skurczył się od niejedzenia. Jadałem tylko włoską kiełbasę, kozi ser, czosnek i wino. Obecnie ledwo co mogę w ogóle zjeść. Mój entuzjazm dla eksplozji amerykańskiej kreatywności wziął się z artystycznego wygłodzenia, jakiego doświadczyłem w Związku Radzieckim i w nazistowskich Niemczech. I tutaj możemy się zatrzymać przy tym roku 70 i pokazać, że to jest czas, kiedy także pojawia się film redefiniujący Mekasa, filmowca. Tym filmem jest przypisany do roku 69 film pod tytułem Walden, znany także jako Pamiętniki, zapiski i szkice. Walden trwa prawie 3 godziny i to w tym filmie Mekas po raz pierwszy ujawnia ten materiał, który przez całe lata tworzył w malutkich skrawkach, trzymając swojego Boleksa. Walden, tytuł zaczerpnięty z pamiętnej książki Henry'ego Davida Thoreau o pewnym eksperymencie życia w lesie poza cywilizacją, Walden jest filmem pamiętnikiem, filmem zapiskiem, filmem złożonym z drobinek, pasusów, małych fragmentów. Przez 3 godziny zanurzamy się w pewien strumień świadomości i pod tym względem jest to film bardzo nowatorski, bo naprawdę przed Mekasem nikt czegoś takiego nie zrobił i tutaj są pierwsze ziarenka późniejszych nawet filmów, takich jak chociażby Drzewo Życia Terrence'a Malicka, ale po kolei. Jak to się stało, że w ogóle Mekas wpadł na to, żeby pozbierać te materiały w taki sposób i żeby nazwać swoją działalność filmową twórczością pamiętnikarską? O swoich początkach opowiadał m.in. w trakcie sesji Q&A po pokazie wspomnień z podróży do Litwy. To jest rok 72 i odbywało się to w Hotchkiss School w stanie Connecticut. Mekas mówił publiczności tak: w 2 tygodnie po przybyciu do Stanów pożyczyłem trochę pieniędzy od imigrantów, którzy dotarli tu wcześniej, i kupiłem swojego pierwszego Boleksa. Zacząłem praktykować, filmować, myślałem, że uczę się rzemiosła. Dopiero w roku 1961 czy 2 obejrzałem materiały kręcone przez siebie przez dobrych kilka lat. Wtedy zobaczyłem je po raz pierwszy. Dostrzegłem, że jest w tym materiale dużo wewnętrznych połączeń. Materiał filmowy, o którym myślałem jako o całkowicie przypadkowym, w miarę jak go wyświetlałem, zaczął wyglądać jak dziennik z wieloma powtarzającymi się motywami. Tym, co uderzyło mnie najbardziej, było to, że pewne obrazy powracały raz po raz. W trakcie filmowania byłem pewien, że zawsze kierowałem na coś nowego, że zawsze kierowałem kamerę na coś nowego, ale tak nie było. Nie było to nic innego. Powracałem do tych samych tematów, tych samych obrazów i źródeł obrazów. Na przykład do śniegu. W Nowym Jorku w zasadzie nie było śniegu wtedy, kiedy on tam był, a jednak moje nowojorskie filmowe dzienniki są pełne śniegu i drzew. Ile drzew widzimy na ulicach Nowego Jorku? Ta rodząca się świadomość pamiętnikarskiego aspektu mojej pracy zaczęła wpływać na dalsze filmowanie. Mekas powie, że oczywiście później powie, że ten śnieg, te drzewa, to były te reminiscencje z Litwy, że on dostrzegał te skrawki Litwy w Nowym Jorku i dlatego kierował podświadomie kamerę właśnie na te elementy. Innymi słowy, przyjrzał się temu ogromnemu materiałowi i postanowił wykroić z niego coś, co będzie właśnie pełne rymów, połączeń, dyskretnych linków między sobą i tym właśnie jest film Walden z 69 roku. Później w owym wywiadzie z McDonaldem z roku 82-83 Mekas mówi tak, to jest oczywiście dekadę później, teraz, kiedy pracuję nad transkrypcją moich pisanych ręcznie pamiętników, zauważam, że w latach 40. zapisywałem całe stronice obserwacjami, widokami zza okna, dźwiękami ulicy w latach 40. Były to serie impresji tworzonych na zasadzie kolażu. Jeśli ktoś porówna moją pracę z kamerą, z tymi stronicami, natychmiast zauważy, że są niemal identyczne. Ja tylko zmieniłem narzędzia. I to jest ważne, że on widzi pokrewieństwo między zapiskami z lat 40. a filmowymi zapiskami już z lat 50. 60. i w filmie Walden tworzy hybrydę. Tworzy dosłownie filmowy dziennik, filmowy zestaw zapisków. Co więcej, widzi w nich odzwierciedlenie swojego doświadczenia jako owej displaced person. I dostrzega także fakt, że w Ameryce, która tak często się zmienia i która tak bardzo zmusza wręcz jednostkę do ciągłego redefiniowania siebie, jest także poetą amerykańskim. Cytat z tej samej sesji Q&A. Ken Jacobs powiedział mi, że wspomnienia z Litwy zainteresowały go przede wszystkim jako reprezentacja doświadczenia osoby wyzutej z miejsca, displaced person. Doświadczenia, którego on sam nigdy nie miał, ale którego pociągało, jako że Williamsburga z jego dzieciństwa już nie ma. A zatem mamy w Ameryce nową kategorię podróżnika, takiego, którego dom jest nieustannie wymiatany spod jego stóp przez nowoczesne budownictwo. Z tym na pewno mógłby sympatyzować Jacques Tati, twórca mojego wujaszka. W tym samym czasie pytany Mekas o to, czy był kiedykolwiek krytykiem filmowym, kiedy wskazywano właśnie na jego teksty z Village Voice, mówił nie, nie jestem krytykiem, jestem właśnie położną midwife. To mówi w wywiadzie, przepraszam, z Geraldem Barrettem, którego fragmenty też są w książce Pitrusa. Jeżeli już byłem krytykiem, to tylko w sensie, jakim krytykiem bywali Baudelaire czy Apollinaire. Byli oni artystami piszącymi o sztuce. Nie pisali analiz czy studiów, tylko praktykowali krytykę wysoce osobistą. Co na to wszystko krytycy, jak była przyjmowana twórczość Mekasa? No była przyjmowana świetnie w kręgu, który sam stworzył. Natomiast mainstreamowi krytycy, tacy jak John Simon, czy Dwight McDonald, czy Pauline Kael, moja ulubiona oczywiście, byli raczej niechętni temu kinu, to trzeba podkreślić. I był pewien antagonizm także między właśnie Kael i Mekasem. Ona dostrzegała w tym jego kinie jakiś rodzaj narcyzmu, pewną amatorszczyznę i tak dalej. No on oczywiście twierdził, że jest pierwszym poetą kina i można znaleźć także w wypowiedziach Mekasa, chociażby w tym wywiadzie z Barrettem, pewne uszczypliwości pod adresem Kael. Jak Mekas mówi w tym wywiadzie, Pauline Kael, John Simon czy Dwight McDonald zawsze dostarczają czytelniczej przyjemności, ale skupiają się na tej przyjemności bardziej niż na rzetelności tego, o czym piszą. Chociaż trzeba powiedzieć, że później, chociażby w roku 82, kiedy w jednym z wywiadów Jonathan Rosenbaum bardzo mocno atakował Pauline Kael, Mekas zdecydowanie jakby sugerował pewne ostudzenie emocji. W tym samym wywiadzie zresztą Jonathan Rosenbaum nazywa Paula Schroedera skrajnym prawicowcem. Mekas mówi tak, o tych krytykach, mówi tak, masz rację, ale nie mogę krytykować ich za preferowanie pewnego typu kina, tak jak nie mogę krytykować pewnych muzyków za preferowanie pewnego typu instrumentów, albo pewnych malarzy za takie czy inne predylekcje tematyczne czy techniczne. W tematach, którymi się zajmują, mają głęboką wiedzę. A my w kinie niezależnym i w świecie sztuki też mamy takich krytyków. Nie istnieje coś takiego jak uniwersalny umysł, zdolny do pisania o wszystkich okresach i stylach. Myślę, że na przykład Andrew Saris świetnie sprawdza się w pisaniu o pewnego typu filmach. I tyle. Tak mówi Mekas w 82 roku. Walden to rok 69. W 1972 pojawiają się wspomnienia z podróży do Litwy, dla wielu najważniejszy film Mekasa. Właśnie to, jak dobrze była przyjęta klatka w Związku Sowieckim, sprawiło, że mógł pojechać do swojej ojczyzny. No i tam nakręcił i swoją matkę Elżbietę, i swoich braci, i no, strony, w których dorastał. Jest to przewidywalnie film bardzo słodko-gorzki, bardzo nostalgiczny i też naznaczony jakimś ogromnym poczuciem straty. Ta litewskość i to poczucie tego, że jest właśnie chłopcem ze wsi, o czym często powtarzał, że tak naprawdę ta Litwa na zawsze w nim została, to jest coś bardzo, bardzo obecnego u Mekasa. No, nieprzypadkowo chyba poprosił właśnie Czesława Miłosza o napisanie wstępu, bo przecież można by to wygnanie miłoszowskie też zestawić z wygnaniem mekasowskim. Ale co ciekawe, ta Litwa jest też bardzo obecna, nawet w malutkich zakamarkach tego kina. Wspomniałem, List znikąd, czyli jego późniejszy film, to właściwie jest taka wspólna kolacja z Jonasem, który siedzi przy stole, je kiełbasy i rozprawia po litewsku. Jeżeli przyjrzymy się temu mieszkaniu, w które wielokrotnie przecież widzimy, to jest 491 Broadway, które widzimy w detalach, to tam jest tak dużo artefaktów litewskich, między innymi nad biurkiem Mekasa wisi Matka Boska Ostrobramska z Wilna, ale są także w ogóle takie elementy środkowoeuropejskie i także polskie. List z Green Pointu z 2004 roku dokumentuje przenosiny Mekasa z Manhattanu na Brooklyn. No i tam ten Green Point polski jest bardzo przez kamerę Mekasa odkrywany. Między innymi wchodzi razem z nią Mekas do kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego przy Manhattan Avenue, takiego głównego kościoła Green Pointu. A nawet w jednym z wywiadów mówi Mekas tak: kiedy filmuję, staram się od razu doskoczyć do esencji, do tego, co postrzegam jako esencję. A to nie ma absolutnie nic wspólnego z tak zwanym tworzeniem, creation. Bo ja po prostu filmuję i tyle. Jeśli chodzi o spontaniczność, to nie ma innego tworzenia niż spontaniczne, improwizowane. Czy to przeze mnie, czy Stana Brakhage'a, Kenneta Angera, Davida Griffisa, Adama Mickiewicza, czy Jeana Renoira, mówił Mekas w wywiadzie z Jeromem Sensem. A zatem w tym łańcuszku myślę, że to jest jedyny człowiek na świecie, który wymieni w jednym tchem Brakhage'a, Angera, Griffisa, Mickiewicza i Renoira. A zatem znowu, ta Litwa gdzieś tam bardzo mocno w nim żyje i to widać oczywiście w tym stosunkowo krótkim, bo liczącym sobie tylko około 80 minut, filmie, jakim są wspomnienia z podróży do Litwy. Jeżeli mielibyście wybrać jeden film Mekasa do obejrzenia, to zdecydowanie ten. Co ciekawe, w jednym z wywiadów Mekas zdradza kulisy kręcenia tego filmu. Rzeczywiście, przychylność Sowietów sobie zaskarbił filmem Klatka, ale co ciekawe, Sowieci bardzo go chcieli otoczyć w trakcie tej wycieczki ich profesjonalną ekipą filmową, żeby to tak pięknie nakręcić, prawda, że tutaj syn tej ziemi wraca z tej złej kapitalistycznej Ameryki i tak dalej. On się na to nie zgodził, powiedział, że chce absolutnie kręcić tylko swoim Boleksem. Równolegle ekipa sowiecka filmowa wyposażona w szerokoekranową kamerę CinemaScope kręciła równolegle dokument o Mekasie i o jego wizycie w domu matki, który był o wiele bardziej, że tak powiem, podniosły w tonie. Podobno ten film istnieje i podobno jest w archiwum Mekasa. Ten sowiecki dokument o tym, jak on wraca i jest filmowany na szerokim ekranie, byłoby to bardzo ciekawie zobaczyć. Natomiast sam podkreśla, że Sowieci nie lubili tego filmu, który powstał, no bo on nie pokazywał Litwy nowoczesnej, nie pokazywał Litwy zindustrializowanej, no pokazywał tą Litwę wiejską, taką jak zapamiętał ją Mekas. Sowiecki dygnitarz w Nowym Jorku był wściekły po pokazie, bo właśnie Mekas nie pokazał tej sowieckiej nowoczesności. Na tym samym seansie, o czym opowiadał Mekas w jednym z wywiadów, był także gwiazdor nakręconego w tym samym czasie Solaris Tarkowskiego, Donatas Banionis, który był filmem zachwycony. Panowie prawie się pobili o film, ale jak mówi Mekas w rozmowie ze Scottem McDonaldem, dopiero butelka wódki i kilka wspólnych pieśni uspokoiły nastroje. W tym filmie No, tak jak mówisz, słodko-gorzkim. Tam trudno do końca rozszyfrować te emocje, bo podróż jest zdecydowanie dla Mekasa bardzo emocjonalna, a jednocześnie, no, tak jak mówię, gorycz miesza się tutaj ze słodyczą, a także z taką świadomością, no, powrotu tego, że on jednak wraca potem do tego Nowego Jorku i znowu zostawia swoje rodzinne strony za sobą. Jego matka, widoczna w tym filmie, zmarła w 1983 roku, a zatem dekadę później, w wieku lat 97. Mekas dożyje sam 96. W 76 roku powstaje film Lost, 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 pierwszy, w którym tak naprawdę znowu 3-godzinny film pamiętnikowy, ale pierwszy, w którym tak mocno użył tego najwcześniejszego kręconego materiału, czyli z końca lat 40., początku lat 50., tego materiału także ukazującego życie imigranckie Litwinów w Williamsburgu. A ten film zresztą często jest nazywany takim wielkim dziełem właśnie imigranta w Stanach Zjednoczonych. A w roku 2000, teraz robię spory skok, powstał jego absolutnie no najbardziej monumentalny film, który powstał tą samą techniką, to znaczy tego kolażu materiału kręconego przez lata. To jest film pod tytułem Kiedy szedłem przed siebie, widziałem króciutkie przebłyski piękna. To jest 4,5 godziny, prawie 5 takich właśnie mgnień. I to jest mekasowska summa, tak? To znaczy film skupiony absolutnie na jednym, to znaczy na pokazaniu, że nie ma jednego doświadczenia, nie ma jednej definicji piękna, doniosłości. Wszystko w naszym życiu składa się z drobnych, delikatnych mgnień, przebłysków i wszystko ciągle przemija. Wielkim tematem tego filmu jest oczywiście czas i jego nieubłagany upływ, a jednocześnie prawie buddyjska kontemplacja tego, co jest tu i teraz. Ten film, który przed laty, pamiętam, zachwycił także Tadeusza Sobolewskiego, bo dodajmy, że na zupełnie pierwszych Nowych Horyzontach też była retrospektywa Jonasa Mekasa. To pokazuje, że jest pewna cykliczność w kulturze, bo przecież osoby, które rodziły się w tamtym czasie, no mogły spokojnie teraz pojechać i obejrzeć znowu tę retrospektywę, którą można było zobaczyć teraz. Ale pamiętam bardzo dobrze, że wtedy ja co prawda nie byłem na tych pierwszych Nowych Horyzontach w Sanoku, ale pamiętam entuzjastyczny tekst Tadeusza Sobolewskiego właśnie o Kiedy szedłem przed siebie, widziałem króciutkie przebłyski piękna. No, Sobolewskiemu oczywiście skojarzyło się to z taką pamiętnikarską obsesją niemal, jaką miał także jego mistrz, czyli Miron Białoszewski. I tak, to jest film, z którym warto się zmierzyć, warto się w niego zanurzyć i jest refleksem właściwie całego życia, przynajmniej tego życia amerykańskiego Jonasa Mekasa. Później Mekas kręci, no w zasadzie do końca, jest bardzo aktywny także na wideo, w internecie, później ma także swojego wideobloga. W 2006 roku tworzy projekt 365 filmów na 365 dni, codziennie uploadując malutki filmik. Staje się, jak zawsze, staje się człowiekiem awangardy i nie broni tego, co wcześniej, w geście nostalgicznym, czy reakcyjnym, czy jakimkolwiek, tylko mówi: tak, nowe możliwości są tu, w internecie, z komputerem. Będzie nowe, będą kolejne eksperymenty. To jest jego ogromna cecha, takie ciągłe otwarcie na to, co nowe, ciągła ciekawość nowych trendów. I nawet w 2015 roku, to znaczy już naprawdę blisko śmierci, bo on zmarł 23 stycznia 2019 w wieku 96 lat, on snuł plany dalszej rozbudowy Anthology Film Archives, nazywał ją już wtedy katedrą kina. I nawet w rozmowie z Hansem Ulrichem Obristem w piśmie Dokument mówił: kiedy skończę 100 lat, chcę wrócić w Himalaje, pojechać do Tybetu. Porozmawiamy o tym w 2023 roku, kiedy stamtąd wrócę. Ta podróż się już nie wydarzyła. No i tutaj ta opowieść mogłaby się zakończyć, ale jednak zakończyć się nie może. Tak jak wspominałem na początku, z życiorysem Mekasa związana jest duża kontrowersja i jest to kontrowersja poważna. Stąd moje zdziwienie, że nie została nawet wspomniana w książce Pitrusa, ale ja o niej wspomnę, albowiem dotknęła osób, które przez całe lata były traktowane także jako, no, uczniowie Mekasa i ludzie naprawdę najbliżsi z jego z jego kręgu, a także kontrowersja ta rozegrała się nie w jakichś mrocznych zakątkach internetu pełnych spiskowych teorii, tylko na łamach najważniejszych pism literackich Stanów Zjednoczonych z nienagannymi działami fact-checkingu, przede wszystkim na łamach The New York Review of Books, czyli najsłynniejszego pisma literackiego świata. 7 czerwca roku 2018 pojawił się właśnie na łamach The New York Review of Books tekst pod tytułem I Was There, napisany przez amerykańskiego historyka władającego językiem litewskim Michaela Kaspera. Ten długi tekst wywołał absolutny wstrząs w nowojorskim środowisku filmowym, albowiem jego autor, historyk, tak jak wspomniałem, także historyk Holokaustu na Litwie, bardzo mocno skomplikował życiorys Mekasa. Przez całe lata we wszystkich wywiadach Mekas zawsze mówił o latach okupacji niemieckiej na Litwie w paru zdaniach i zawsze te zdania składały się z tych samych elementów, to znaczy mówił, że była okupacja niemiecka i że on działał w antynazistowskim podziemiu, pracując w takiej nielegalnej podziemnej gazetce, redagując ją, no i kradzież maszyny do pisania, na której redagował tą gazetę, wywołała konieczność ucieczki, bo bał się, że poprzez dopasowanie czcionek Niemcy go namierzą, no i oczywiście zabiją. Ten element jego życiorysu, wywiad po wywiadzie, zawsze był opowiadany w tak samo skrótowy sposób i tak samo wszyscy autorzy wywiadów przyjmowali go niejako na wiarę na podstawie wersji samego Mekasa. Istotą tekstu Kaspera, który rzeczywiście jest poruszający na wiele sposobów, jest to, że bardzo komplikuje tę historię. To znaczy wskazuje, że Mekas bardzo, bardzo duży fragment tej historii zataił. Pozostaje to historia niesłychanie skomplikowana i nie ma w niej miejsca na proste osądy moralne, ale jednak jest to historia o wiele trudniejsza, niż można by wnioskować na podstawie samych słów Jonasa Mekasa. Istotą tekstu Kaspera jest odkrycie i udostępnienie pism, gazet, które Mekas współredagował i w których pisał, które ukazywały się na terenie Litwy w 1941, 1942, 1943 roku, właśnie pod nazistowską okupacją. Te pisma, na pewno źle przeczytam tytuły, Naujosios Biržu Zinos i Pane Vezio Apgardos Balsas, to były pisma nie tylko skrajnie prawicowe, ale bardzo ostro antysemickie, popierające nazistów nie tylko w walce z Sowietami, ale także w szkalowaniu i oczywiście krzywdzeniu społeczności żydowskiej. Holokaust dotknął litewskich ziem bardzo mocno i te pisma były zdecydowanie bez żadnych wątpliwości narzędziami nazistowskiej propagandy. Jonas Mekas nie tylko pisał regularnie dla tych pism, ale także pomagał je redagować. W swoim tekście Michael Kasper bardzo wyraźnie zaznacza, że przejrzał bardzo dokładnie te pisma i nie ma w nich ani jednego tekstu o charakterze antysemickim, który sam Jonas Mekas by podpisał, co jest bardzo istotną okolicznością i należy o niej pamiętać. Jednocześnie Kasper pisze o wymordowaniu żydowskiej społeczności w miejscowości Birże, gdzie przebywał Mekas w trakcie, no właśnie w trakcie tej okupacji. Pisze o tym, jak w przedziwny sposób nie jest to wspomniane wprost w pismach Mekasa i jak bardzo sprzeczne były relacje z tego okresu, konkretnie z końcówki roku 1941, kiedy właśnie dokonano tej zbrodni w pismach i we wszystkich wspomnieniach Mekasa. Rzeczywiście spokojna i uważna lektura tego tekstu w New York Review of Books jest poruszająca, bo widać, że Mekas kluczył wokół tych wydarzeń i bardzo, bardzo sprzecznie opisywał je w różnych momentach swojego życia. Właśnie Kasper wskazuje na to, jak Mekas jednak świadomie tuszował charakter tych czasopism, dla których pracował, nazywając je w różnych wywiadach anglojęzycznych patriotycznymi pismami, ale nigdy nie zaznaczając właśnie tego elementu mocnego zideologizowania przez nazistowską propagandę. Nigdy ten temat w żadnym nawet okruszku nie pojawił się w jego w jego wspomnieniach. Kasper bardzo uważnie przeczytał wszystkie egzemplarze, no i wynotowuje między innymi takie numery tego pisma, jak chociażby jeden, w którym na pierwszej stronie przedrukowano ogromne partie Mein Kampf Hitlera, a na dosłownie parę stron później można znaleźć wiersz autorstwa Mekasa. A zatem nie można zaprzeczyć, że Mekas zdawał sobie sprawę z charakteru tej publikacji. Wiersz Mekasa zresztą pojawił się na tej samej stronie, co artykuł zatytułowany Żydzi, nieszczęście ludzkości. A zatem nie ma żadnej wątpliwości, że Mekas o tym wszystkim wiedział. Co bardzo też istotne, Kasper zwraca uwagę na niepokojący fakt, że dzienniki Adolfasa Mekasa zostały zniszczone przez niego od strony pierwszej do 326, a zatem zniszczył dokładnie te strony, które odnosiły się do wszystkich wydarzeń aż do roku 1942, czyli właśnie do owego masowego mordu, jakiego dopuścili się naziści na miejscowości Birży. Ważna okoliczność także jest taka, że Kasper nie kwestionuje zaangażowania Mekasa w działania ruchu oporu na Litwie, ruchu oporu wobec nazistów, ale wyraźnie lokuje je czasowo na sam koniec okupacji i sam koniec pobytu Mekasa na Litwie. To także jest okoliczność, którą opisuje dosyć dokładnie, no i która kłóci się z tym opisem Mekasa, który zawsze opisywał jakby całą okupację niemiecką właśnie jako ten czas działania dla ruchu oporu. Sam tekst jest bardzo zniuansowany, to bardzo chcę podkreślić i naprawdę nie jestem w stanie tutaj teraz go w całości streścić, także nie chcę dostarczać wybiórczych tylko informacji zawartych w tym tekście Kaspera. Jest to tekst po prostu historyczny, obudowany bardzo dużym aparatem przypisów, a zatem odsyłam was do tego tekstu, jeżeli chcecie się z nim zmierzyć. Pojawienie się tego tekstu na łamach tak prestiżowej publikacji było jak no cios w serce pewnego no mitu jakiegoś najważniejszego w ogóle, najważniejszej postaci nowojorskiego undergroundu, no tej postaci, o której wam tutaj już od ponad godziny opowiadam. I na łamach samych New York Review of Books rozegrała się taka dosyć mocna wymiana pomiędzy Barrym Schwabskim, który bardzo bronił Mekasa, twierdząc przecież, że jako poeta nie mógł publikować w żaden sposób inaczej w trakcie okupacji niemieckiej niż właśnie na łamach pisma kontrolowanego przez nazistów. Jest także odpowiedź Michaela Kaspera, który zwraca uwagę na to, że jego celem nigdy nie było implikowanie, że sam Mekas dokonał jakiejkolwiek przemocy antysemickiej, ale jednak chciał zwrócić uwagę na to, jak systematycznie Mekas pomijał fakt tej współpracy właśnie z tym pismem i też faktu, że je współredagował w swoich późniejszych wywiadach. Znowu jest to wymiana zdań, którą warto przeczytać w całości, więc teraz tylko sygnalizuję jej obecność. Dodam też, że bardzo ważną konsekwencją właśnie tych wydarzeń, tych pism, tych artykułów było to, że w 2018 roku, już naprawdę niedługo przed śmiercią, United States Holocaust Memorial Museum przeprowadziło z Mekasem ostatni wywiad. 6 godzin nagrania dostępnych jest w sieci na stronie United States Holocaust Memorial Museum. Możecie wysłuchać tych 6 godzin, ja to zrobiłem. Jest to bardzo, bardzo meandryczny wywiad, też trudno tam wszystko zweryfikować, bo no to jest ogromny materiał po prostu. Żałuję, że nie ma jakiegoś szerszego komentarza do niego, ale jest to w zasadzie, no tak jak zresztą Jim Haberman to później nazwał, taki ostatni film Mekasa, w którym jest po prostu kamera, on i jego opowieść o właściwie o całym jego życiu. Bardzo warto zobaczyć ten materiał w kawałkach, bo przecież to bardzo długie, ale bardzo do tego namawiam. W każdym razie to też jest ważny dokument historyczny, który powstał no trochę też z takiej właśnie inicjatywy po owej burzy wokół wokół tekstu Michaela Kaspera. Najważniejsze jednak, co pojawiło się po tej kontrowersji, to są dwa teksty Jima Hobermana. Jim Hoberman jest najwybitniejszym krytykiem po Pauline Kael, po odejściu Pauline Kael zdecydowanie, no, najwybitniejszym amerykańskim krytykiem, który pisze obecnie. Na jego blogu, na stronie Hoberman, właściwie przepraszam, j-hoberman.com 30 czerwca 2018, pamiętam ten dzień, bo pamiętam, że w ten dzień przeczytałem ten tekst, kiedy on się pojawił, no rzeczywiście to była ogromna kontrowersja wówczas i taki tumult w sieci. Otóż pojawił się tekst Hobermana pod tytułem Why I Cannot Review Jonas Mikas's Conversations with Filmmakers, czyli dlaczego nie mogę zrecenzować tej książki, o której ja tutaj wam mówiłem, z której czerpnąłem wywiady z Mikasem. Zwrócono się do Hobermana z prośbą o recenzję i on chciał to zrobić, ale dokładnie wtedy pojawił się też tekst Kaspera, no i ten tekst Hobermana jest poruszający, bo to jest tekst naprawdę jednej z najbliższych osób Mikasowi, który jednak przyjmuje te argumenty Kaspera i próbuje się jakoś z tym poukładać, znaczy próbuje zrozumieć dokładnie, dlaczego Mikas nigdy o tym nie powiedział, dlaczego to ukrywał. No i to jest spory esej także, więc nie będę do tego teraz, nie chcę go w żaden sposób uprościć czy skrzywdzić skrótem. Ostatnie zdanie jest mniej więcej takie, to znaczy, że Mikas na pewno był oczywiście świadkiem tego, co wydarzało się wtedy na Litwie. Przywołuje Hoberman słowa Mikasa tego, że jako poeta właśnie zawsze żył tak naprawdę w świecie swojej własnej świadomości, że nie zawsze wszystko do niego docierało. No i ostatnie zdania są takie. Co prawda taka porażka wyobraźni może być zabójcza dla poety, ale przecież brak empatii nie jest przestępstwem. Jest, obawiam się, po prostu elementem ludzkiej natury. I dokładnie ona jest obecnie tym aspektem Jonasa Mikasa, nad którym będę się teraz długo zastanawiał. To było ostatnie zdanie tekstu Hobermana. I znowu bardzo, bardzo chcę podkreślić, że wiem zresztą później, że Hoberman jeszcze spotkał się raz z Mikasem, że była to trudna rozmowa. I kiedy Mikas zmarł na początku 2019 roku, ten sam Hoberman, podkreślając owo gigantyczne znaczenie Mikasa dla nowojorskiej, światowej kultury filmowej, a także swój osobisty dług wobec niego, ponieważ Mikas pomógł mu zadebiutować na łamach Village Voice, na łamach New Yorkera, czyli najważniejszego pisma kulturalnego w Stanach, J. Hoberman opublikował tekst pod tytułem Mój dług wobec Jonasa Mikasa, My Debt to Jonas Mikas, możecie go przeczytać, nie jest za żadnym paywallem, gdzie nie tylko dowcipnie porównuje Mikasa do Karla Ove Nausgaarda, do tej długiej powieści Moja walka, bo przecież on tam też dokumentował swoje życie w każdym, prawda, najmniejszym detalu. Oczywiście wskazuje na gigantyczne osiągnięcia Mikasa, na to, że zbudował tak naprawdę współczesną kulturę filmową i tak dalej, i tak dalej. Odnosi się także do tego artykułu Kaspera. Pisze Hoberman tak. Tak jak bardzo wielu ludzi miałem swoje problemy z Jonasem, zresztą nie mogło być inaczej, zważywszy na jego ogromny autorytet i jego ekscentryczne, prawicowe poglądy. Ale wszystkie te kwestie, jakie z nim miałem, były raczej małe. I później oczywiście pojawił się tekst Michaela Kaspera, który kazał wiele aspektów przemyśleć, ale tak jak mówię, koniec końców, nuta jest taka, tak jak zresztą w tekście Kaspera, że ta informacja i także ten bardzo ważny fakt, że żaden z tych tekstów, które napisał Mikas, nie zawierał nawet jednego słowa, które by wspierało antysemicką ideologię, sprawia, że no właśnie, jest to coś, co on sam przemilczał, ale coś, co sprawia, że całe to długie 96-letnie życie po prostu nagle uzyskuje też duży taki komponent skomplikowania, nad którym sam Mikas chciał się prześliznąć, może też psychologicznie tego potrzebował, po tym, co przeżył, po tym, co zobaczył w Litwie okupowanej przez Niemców, ale jest to część tej historii. Jest to część tej historii, namawiam was do lektury. Michael Kasper, I Was There, tekst darmowo dostępny na stronie New York Review of Books, tam jest kilka tekstów darmowo dostępnych i potem już trzeba płacić. No i oczywiście namawiam też do lektury tej odpowiedzi Hobermana. To wszystko też pokazuje, jak bardzo skomplikowane są te losy dwudziestowieczne i łatwe oceny tutaj po prostu nie mogą istnieć, a koniec końców naprawdę wolę skupić się na tym, że dzisiaj opowiadałem wam o człowieku, któremu zawdzięczamy współczesne kino artystyczne, współczesne kino osobiste, współczesne kino autorskie i któremu zawdzięczamy tak naprawdę kształt kultury filmowej, w której żyjemy. I to jest ta myśl razem z wieloma obrazami z filmów Mekasa, przede wszystkim z tymi przebłyskami piękna, którymi usiane są jego filmy. To są teraz te aspekty, na których ja się chcę skupić. Polecam wam oczywiście książkę Andrzeja Pitrusa, polecam wam artykuły, o których wspomniałem. Polecam wam także, zajrzyjcie na stronę Nowych Horyzontów VOD. Warto pooglądać filmy Mekasa i mam nadzieję, że ta opowieść po prostu sprawi, że będziecie się chcieli zapoznawać z tą twórczością bardziej. I dziękuję wam, bo to już koniec tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, zszerujcie, oceńcie na iTunes i jeżeli zechcecie, wesprzyjcie także podcast. Powstaje on tylko i wyłącznie dzięki wsparciu patronów. Każdy odcinek to ogromna ilość pracy i czasu. Nie mógłbym się na tym skupić, gdyby nie właśnie to wsparcie. Jonas Mekas, w tym momencie go opuszczamy. Przeczytam jedynie wiersz w przekładzie Krzysztofa Czyżewskiego, zawarty właśnie w książce Przebłyski piękna. To jest właśnie z tego tomu Idylli, do którego wstęp pisał Miłosz. Wiersz nazywa się Sąsiedzi. A ty gdzie jesteś, stary Ignotasie? Ty, któryś... Albo nie, spróbuję to czytać trochę takim głosem, jak Mekas czyta w swoich filmach tę narrację. A ty gdzie jesteś, stary Ignotasie? Ty, któryś się co jesień z cepem do młócki pojawiał, albo własną cierlicą do wyczesywania lnu, albo widłami do kopania kartofli. A ty, Martynasie, ty biały w swoich portkach lnianych, który przychodziłeś co rano po kany pełne mleka, a później ze stukotem do mleczarni odjeżdżałeś. Przez olszyny, przez ścieżki jagodziną zarośnięte, rdzawe od gałązek wierzby przez gąszcz malin i ostów pachnących piżmem zmieszanym ze słodyczą łąki. A ty, Kazimierasie, pijaku, któryś nocami zanosił się śpiewem w zaroślach, i ty, Jakubasie, ty, który na lśniącym, nowiutkim rowerze przemykałeś z płonącą Georginią przy kierownicy, i wy, panowie, którzyście na zbiórkę siana przychodzili z własnymi kosami, z widłami, by rozrzucać nawóz, i którzy ze stukotem powracaliście z pól pustymi wozami, pogwizdując spośród zarośli. Gdzież wy jesteście, moi starzy przyjaciele, wy, u boku których dorastałem, tak bliscy jak krzewy, pola i zwały żwiru? Gdzież jesteście wy i te pola, stawy, w których rośliśmy len i niebo latem wysokie i grudniowy śnieg? Dziękuję wam za dzisiaj. Zapraszam do Spoilermastera za tydzień.